chciałbym rozpocząć od pewnego znanego nam fragmentu Bożego Słowa, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza. Chciałbym się podzielić pewnymi myślami, dlatego że one krążą cały czas mi po głowie od momentu, kiedy miałem możliwość być w Jerozolimie i kiedy miałem możliwość stać sobie na Górze Oliwnej i patrzeć na Stare Miasto. I to było takie dosyć mocne przeżycie dla mnie i wokół tego gdzieś tam moje myśli się krążyły i nadal krążą. Natomiast chciałbym rozpocząć od innego słowa, które będzie nawiązywało do właśnie tego czasu, który mieli również uczniowie z Jezusem na tej Górze Oliwnej, a mianowicie w Ewangelii Mateusza 25 rozdział od wersetu 1 do 13 jest znana historia, która mówi o pannach. I niedawno, gdy zastanawiałem się nad tym słowem, ktoś poruszył ten temat w kontekście, wiadomo, że jest tutaj mowa o lampach, jest mowa o oliwie i wiele rzeczy słyszałem, wiele kazań słyszałem dotyczących tego słowa w odniesieniu do Ducha Świętego. Natomiast ja spojrzałem na to słowo troszeczkę inaczej. Nie w kontekście Ducha Świętego, ale w kontekście takiego zwykłego, prostego, ludzkiego podejścia przygotowania się. I zaraz powiem dlaczego. Popatrzmy na to słowo. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było, ja przestawię szyk, dlatego że gdzieś tam w innych tłumaczeniach jest właśnie powiedziane, 5 z nich było mądrych, 5 głupich. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy, mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem po północy powstał krzyk, oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, wyszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając, rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Ja zadałem sobie kilka pytań dotyczących tych lamp. Czy ktokolwiek z nas jest w stanie zabezpieczyć sobie zapas Ducha Świętego, wziąć sobie Ducha Świętego na zapas? No raczej nie. W Duchu Świętym albo chodzimy, albo nie chodzimy. Albo go mamy, albo go nie mamy. Nie możemy sobie wziąć go na zapas. Nie możemy go sobie kupić, tak jak dalej czytamy, kiedy mądre odpowiadają tym głupim. Idźcie raczej do kupców. Nakupcie sobie oliwy, aby wasze lampy nie zgasły. I tak się zastanawiałem nad tym, zadałem sobie proste pytanie, o co tak naprawdę tu chodzi? Te słowa głupie i słowa mądre, to zestawienie tych słów występuje w Biblii dwukrotnie tylko. Przy okazji dwóch innych historii. Zaraz do nich sięgnę, ale jeżeli mówimy o głupocie, to tak naprawdę mówimy tutaj o braku rozwagi. Mówimy o niedbałości. Lub też kolejne słowo, które mi się bardzo spodobało. Mówimy o pewnego rodzaju zamknięciu, a dosłownie o zakutym łbie. Czyli takie słowo nie nawiązujące do pewnego intelektualnego rozwoju umysłowego, ale raczej o takiej zapobiegliwości. o takim patrzeniu w przyszłość, nie skoncentrowaniu się tylko i wyłącznie na tym, co jest najbliższe, ale na tym, co jest przede mną, jak gdyby taka pewnego rodzaju zapobiegliwość. A tu, mówiąc o tej głupocie, to właśnie mówimy o takim braku zapobiegliwości. I w drugą stronę, jeżeli czytamy tutaj o tych pannach mądrych, to znowuż nie mówimy o, nie jest mowa tutaj o mądrości nabytej, mądrości intelektualnej, ale o zdrowym rozsądku. Albo też roztropności, dyskrecji lub też ostrożności. To zupełnie inne znaczenie, czyli słowo, które mówi o tym, że jeżeli biorę się za jakąś pracę i zaraz pokażę wam drugie miejsce z Nowego Testamentu, gdzie Pan Jezus te dwa słowa zestawia obok siebie. Czyli jeżeli biorę się za jakąś pracę, to najpierw rozważę sobie, czy mnie stać na jej wypełnienie. Czy stać mnie na to, żeby dokończyć tą pracę. Już wiecie, o czym mowa? Jest jest inna historia, którą mówi, czy też przypowieść, którą mówi Pan Jezus. Jest to rozdział 7 Ewangelii Mateusza. Tu sobie zaznaczę, bo do tego fragmentu jeszcze wrócę. Rozdział 7 Ewangelii Mateusza. I od wersetu tak naprawdę 7 do 26 jest taka dłuższa historia. Przepraszam, 7:20 od 24 do 29 wersetu. Każdy więc, kto słucha słów tych moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, czyli do tego męża roztropnego, do tej panny mądrej, o której czytamy w tamtej historii, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na mów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, czyli do tego nieroztropnego, który zbudował swój dom na piasku i spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na mów dom i runął, a upadek jego był wielki. I tak zastanawiałem się nad tym porównaniem. I pamiętacie, nie tak dawno, może nie tak, to już nie jest nie tak dawno, ale kiedy w latach 90., w 97 roku nawiedziła nas taka powódź. Zastanawiałem się nad pewnymi historiami ludzkimi, nad pewnymi tragediami wręcz ludzkimi, ale wynikającymi z pewnego braku, z takiego czystego braku rozsądku. Właśnie takiego rozsądku, o którym tutaj jest mowa w tej historii. Bo kiedy we Wrocławiu zalewane były bloki, to zadałem sobie pytanie, kto mądry i roztropny stawia budynki mieszkalne na terenach zalewowych. A tam właśnie tragedia ludzka dotknęła tego typu ludzi. Zostały zalane budynki, które zostały zbudowane nie zawałami, ale na terenach zalewowych. I teraz właśnie to jest taka historia, która nam pokazuje, że czasami myślimy krótkowzrocznie. Przez pewien czas coś się wydarzało w taki, a nie inny sposób i nasze myślenie jest zamknięte na innego rodzaju możliwości. Nasze myślenie właśnie, zauważcie, to takie brzydkie określenie, troszeczkę ten zakuty łeb ten zamknięty łeb na inne możliwości, na innego rodzaju sytuacje, jest zamknięty na zdrowy rozsądek. I te mądre panny, o których czytamy, one miały ten zdrowy rozsądek i nie założyły w swoim sercu, że oblubieniec przyjdzie za godzinę, za dwie i na pewno mi wystarczy. Pomyślały w sposób taki, jak często Bożenka znowu się na mnie tutaj może obruszyć, ale jak to kobiety myślą przed wyjazdem. Nie myślą o tym tylko, że na przykład jedziemy do ciepłych krajów, to weźmiemy tylko cieplutkie rzeczy, ale na wszelki wypadek, ja czasami się zastanawiam, po co bierzesz ten swetr? Albo po co bierzesz tą kurtkę przeciwdeszczową? Bo na wszelki wypadek, jak się zepsuje pogoda, a to może się zdarzyć, nigdy się nie zdarzało, ale może się zdarzyć. Jechaliśmy teraz w tym roku do Norwegii na zaproszenie naszych przyjaciół, którzy emigrowali jakiś czas temu z Polski, z naszego zboru do Norwegii. I przed wyjazdem akurat gdzieś tam w sklepie kupowałem walizkę i spotkałem panią, która przebywała krótko w Szwecji, później w Norwegii, później w Danii, tak można powiedzieć przypadkowo. I ona mówi, gdzie wy tam jedziecie? Tam po tej porze wieje, tam jest zimno, tam będziecie musieli w czapkach chodzić. A to był lipiec. No i gdybyśmy w ten sposób posłuchali, wzięlibyśmy tylko i wyłącznie rzeczy takie zimowe, takie ciepłe. A my tam przyjechaliśmy i można powiedzieć, że przywieźliśmy ze sobą letnią pogodę. Tak jak ci nasi znajomi mówili, że dawno nie pamiętali takiego lata. Czyli można powiedzieć, że coś, co jest zwyczajowe, coś, co zawsze się wydarza, ale mimo wszystko roztropność nam nakazuje przygotować się na inną możliwość. I czytając historię o tym budowniczym na piasku, mogę założyć, że to było normalne, że nikt nie spodziewał się, że na tym piasku, że na tym terenie, gdzie ten piasek jest, czyli można powiedzieć jakiś teren pustynny, no nikt nie spodziewał się, że spadnie ulewny deszcz albo powieje tak silny wiatr. Że prawdopodobnie to nie jest tak, że ten człowiek zbudował coś wbrew naturze tego miejsca. Tak samo jak było za dni Noego, i do tego wrócimy, bo bardzo fajnie się to wiąże do tej historii tych 10 pani. Jak było za dni Noego, jakiś normalny człowiek w tamtym czasie buduje arkę. Gdzież woda, gdzież deszcz? Jak czytamy historie biblijne, ziemia była otoczona w tamtym czasie pokrywą wód, ale tych wód nie było na ziemi, w takiej postaci mórz, tak jak mamy je dzisiaj. Te wody dopiero spadły. Dopiero wtedy czytamy, że otworzyły się podwoje ziemi i te wody wytrysnęły, jak również wody spadły. I on budował to 150 lat, jak czytamy. Bardzo długi okres. I można by było powiedzieć, że ja jestem przekonany, że przychodzili ludzie, naśmiewali się. Co ty robisz? I nikt nie spostrzegł się, kiedy ten deszcz spadł. I Noe wszedł ze swoją rodziną, zamknął drzwi i przetrwał, a inni zginęli. To jest pewnego rodzaju taka roztropność, takie nie patrzenie tylko i wyłącznie na bieżącą sytuację i patrzenie krótkowzroczne, ale patrzenie dalekosiężne. Czy jestem przygotowany? I gdy patrzymy właśnie na te panny, gdy patrzę na ten obraz Panie, nie widzę tutaj Ducha Świętego, którym powinniśmy być namaszczeni, ale widzę taką naszą typową ludzką roztropność i taką przezorność. Że nie pomyślę tylko o tym, że okej, za godzinę, za dwie, ale co się stanie, jeżeli to przyjście oblubieńca przedłuży się do 3, 4, 5, 8, 10 godzin? W innym miejscu Ewangelii Mateusza czytamy, Poprzedzającym to słowo o 10 pannach. Czuwajcie więc i zobacz, a go jeszcze wcześniej, to jest 25-13 werset, czytamy słowo kluczowe, które dla mnie się pojawia tu jako klucz. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. To jest kontekst tego słowa, jest wypowiedziany, jak gdyby kontekstem tego słowa jest wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa o czasach ostatecznych. Ale słowo to, jak wierzę, ma nie tylko i wyłącznie ten eschatologiczny wydźwięk, ale ten taki uniwersalny na co dzień. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Wcześniej, w 24 rozdziale, też czytamy. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie, a to wiedzcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. W innym miejscu możemy czytać, czy przyjdzie o drugiej, czy przyjdzie o północy, czy przyjdzie o drugiej w nocy, czy gdy kur zapieje, czy gdy nad rankiem. Aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. Co wam mówię, wszystkim czuwajcie. To jest z Ewangelii Marka. Troszeczkę przestawiłem sobie, bo chciałem inaczej to powiedzieć, ale dlaczego? To słowo czuwajcie jest ciekawe. Powiem wam historię naszą. Tak jakoś nie pamiętałem o tym, ale gdy przeczytałem sobie to słowo, to sobie przypomniałem, jak zostaliśmy my okradzeni. Mieszkamy w domku szeregowym. Parter jest użytkowy, śpimy na piętrze. Bożenka położyła się wcześniej. Ja troszeczkę jeszcze na komputerze pracowałem, więc położyłem się gdzieś koło godziny pierwszej, przed pierwszą, koło godziny pierwszej. I nawet nie spodziewałem się, że jesteśmy obserwowani. I gdy usnąłem tym takim najmocniejszym snem, złodziej wszedł, albo złodzieje weszli i nas okradli. Okradli, splądrowali parter. Później nad ranem tylko, jak już z żoną rozmawialiśmy, to ona mówi, że przebudziła się tak jakby w nocy i słyszała dźwięk takiej wiertareczki elektrycznej cichy. I pierwsze, o czym pomyślała, to pomyślała o sąsiedzie, który poprzedniego dnia szlifował jakieś tam stare krzesła. I pomyślał sobie, co ten durny sąsiad w środku nocy czyści te krzesła. Ale gdy zastanowiłem się nad słowem czujność, to czujność oznacza, sobie sięgnę, to znaczy obserwować, być czujnym, rozbudzonym, bacznym, uważnym. To słowo czujność mówi, gdyby w tym momencie Bożenka była rozbudzona, nie pomyślałaby o tym, o sąsiedzie, ale by pomyślała o może innej sytuacji. Ale w momencie takiego, wiecie, w środku przebudzenia, to nasze myślenie jest czasami takie dziwne. Nie jest logiczne. Natomiast to słowo czuwajcie mówi o takiej pełnej czujności, pełnej gotowości, o takiej rozwadze, o takich wyczulonych zmysłach naszych. O takim rozbudzeniu, o takiej pełnej świadomości. To jest prawda, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej przyjdzie, no nie pozwoliłby podkopać swojego domu. Gdybym wiedział, że o 1:30 złodziej wejdzie do mojego domu, to bym nie położył się spać. Prawda? Kto z nas, gdyby wiedział, nie zadbałby o bezpieczeństwo swojego domu? I Historia pamięć nam pokazuje, że wszystkie posnęły. Wszystkie posnęły. Nie wytrzymały, bo przyjście oblubieńca się opóźniało. I bardzo ciekawa rzecz jest, kiedy właśnie uczniowie razem z Jezusem usiedli sobie naprzeciwko świątyni, na Górze Oliwnej, będąc tam, miałem możliwość właśnie zobaczyć, jak to wygląda. Że pomiędzy Górą Oliwną a ścianą świątyni jest po prostu dolina, tam nie ma nic, jest piękny widok, nie ma nic dlatego, że ten teren jest cały zapełniony grobami. Tam są same nagrobki, tam są same po prostu groby. Dla Arabów jest to rzecz brudna, splugawiona, więc po prostu nie zajęli tego terenu. Tak? Więc będąc na Górze Oliwnej jest wspaniały widok na Jerozolimę. Dzisiaj nie ma świątyni. Są dwa meczety tam. Ale za czasów Jezusa, kiedy weszli na tą górę świątynną, widok musiał być zapierający dech. Potężne mury, które dzisiaj są bodajże w połowie zasypane, a nadal sprawiają niesamowite wrażenie. Potężne mury i na tych murach stojąca świątynia. Wspaniała świątynia, wspaniała budowa, zbudowana przez Heroda. A on nie szczędził środków. I gdy tak stanęli na tej górze, spojrzeli, mówią: Panie, spójrz, jaki piękny budynek, jaka piękna budowla. A Pan Jezus mówi co? Zobaczcie, mówię wam, zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. I pierwsza myśl, jaka się pojawia w uczniów? Kiedy? I to jest nasza pierwsza myśl, która zawsze nam się jakoś pojawia. Kiedy przyjdzie Pan? Kiedy będzie ten dzień Pański? Wielu ludzi kusi się na wyliczenie, na wyznaczenie daty. A Pan Jezus powiada? A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie nie wie, ani Syn, tylko Ojciec. Tajemnica wielka, że nawet Syn, jak czytamy w Bożym Słowie, nawet Syn o tym nie wie. Tylko Ojciec. Ojciec wyznaczył czas i Ojciec w pewnym momencie powie do swojego Syna: idź. A co to oznacza, jeżeli Syn nie wie, ale czy Syn jest gotowy na to, żeby przyjść? Syn jest gotowy. Gdy Ojciec powie mu: idź, on pójdzie. Ale czy my jesteśmy gotowi na to, aby się z Nim spotkać, gdy przyjdzie? I tu nie jest pytanie kiedy, ale czuwajcie. Nie jest pytanie kiedy to nastąpi, bo nikt o tym nie wie, ale czy jesteś gotowy? Czy twoje biodra są przepasane? Dzisiaj nawet rozmawialiśmy o tym, że swego czasu Zbyszek nie wiedział, jaki temat będę poruszał. Pastor nie wiedział, jaki temat będę poruszał. Ale właśnie wspomniał o tym, że ludzie, którzy liczą się z tym, że mogą opuścić swoje miejsce w nagły sposób. My mówiliśmy tutaj, co byśmy zabrali ze sobą, gdybyśmy nagle musieli, co jest dla nas najcenniejsze, co byśmy zabrali ze sobą, gdybyśmy nagle puka ktoś do drzwi i mówi: wstawaj, ruszaj, pakuj się, masz 3 minuty na to, aby się spakować i opuścić swój dom. A takie sytuacje były podczas II wojny światowej. I ludzie musieli... Biblię.
Tak, ja też była Biblia.
Właśnie to się
nic więcej.
Ale tu chodzi o to, że ludzie, ja nie wiedziałem o tym, ale że mieli po prostu takie tobołki, takie chusty przygotowane, w które tylko raz, dwa, takie, wiecie, taki ruch, 4 rogi, zawiązuję i jestem gotowy. Co byśmy dzisiaj wzięli? I czy jesteśmy gotowi, że gdy usłyszymy takie pukanie, a to pukanie przyjdzie właśnie jak ten złodziej w nocy, kiedy będziemy senni, kiedy będziemy właśnie tacy zmęczeni już, tak jak ja usnąłem tym pierwszym snem i nic nie słyszałem, I teraz, gdyby mnie wyrwano ze snu, właśnie oblubieniec przychodzi, Pan mi nadchodzi, czy jestem gotowy? Czy mam tą oliwę w tej lampie, aby z tym światłem wybiec na spotkanie swojego Pana? Czy jestem gotowy? Co bym zabrał ze sobą? Co jest najcenniejsze? Wy zaś bracia, to jest list do Tesalonicza, wy zaś bracia i siostry, ja to dopowiem, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami i córkami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności, przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. I nie chodzi tutaj o trzeźwość taką, związaną ze spożyciem alkoholowym. Ale czuwajmy, czyli bądźmy rozbudzeni, bądźmy przygotowani i trzeźwi. Trzeźwo myślący. Trzeźwo myślący. Rozsądnie myślący. Nie dający się zaskoczyć. Bo Pan Jezus w swojej gdy mówił o tych czasach ostatecznych, gdy poprzedzał to słowo o czujności, mówił między innymi, ale w tym czasie przyjdzie wielu, którzy będą mówić: oto ja jestem Chrystus, oto ja jestem Mesjasz, oto ja jestem Pan, i wielu zwiodą. Ale my nie jesteśmy synami ciemności, ale synami światłości, aby nie dać się zwieść, aby być trzeźwymi, aby rozsądzić, znać, innymi słowy, znającymi głos swojego Pana. Owca zna głos swojego pasterza, prawda? I my mamy być tymi, którzy są przygotowani, tymi, którzy znają głos, aby gdy tylko go usłyszą, być przygotowanym, wstać, nie zabierać ze sobą nic, co jest niezbędne, tak jak było powiedziane do Żydów: módlcie się tylko, aby dzień mojego przyjścia nie przyszedł w zimie, tak? Abyście nie musieli brać tutaj jakichś ciepłych rzeczy, tak? Bo nie będzie na to czasu. W innym miejscu bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz, diabeł, chodzi jak kto? Jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. Teraz ja sobie popatrzyłem, dobrze, bardzo dobrze, mi to nie przeszkadza. Nie, mi to nie przeszkadza, naprawdę. Dobrze, jak jest taka interakcja. Ale ja sobie popatrzyłem, tak zadałem sobie pytanie, o jakim obrazie tutaj jest mowa. I przyszedł mi obraz takiego ogniska, przy którym jesteśmy my jako ludzie zgromadzeni. I tak długo, dopóki ten płomień płonie, tak długo, dopóki widać ten ogień, lew będzie chodził jako to zwierzę ryczące dookoła. Kiedy zaatakuje? Jak płomień przygaśnie, jak zrobi się ciemno. Nie zaatakuje wtedy, kiedy jest jasno, bo boi się ognia. Boi się tej światłości, która jest wokoło. I to przyszło mi jako taki obraz. My jesteśmy synami światła. Nie synami ciemności. Aby nas ten dzień zaskoczył. I to wszystko się, że tak powiem, skupia wokół tej czujności, wokół tej roztropności, wokół tego przygotowania, wokół tej oliwy, tej lampy i tej oliwy, którą mamy przygotowaną. Nie zakładamy. Jesteśmy jak ci długodystansowcy. Nie ci, którzy przebiegną 50, 100 metrów i koniec. I finish. Nie. Kto z nas zakłada, że jutro będzie przyjście? Kto z nas, że za tydzień, za miesiąc, za rok? Nie. Nie wiemy, kiedy to będzie. I nie szykujemy się aczkolwiek może źle bym powiedział, bo powinniśmy żyć tak, jakby to miało być dziś albo jutro. Czyli tak, jakbyśmy byli przygotowani na ten dzień. Każdego dnia, każdego dnia, każdego dnia. Ale mi chodzi bardziej mi o to, że jeżeli to będzie się przesuwało w czasie, tak? Tak jak tak jak Pan Jezus znowu już powiedział, też jest przy okazji tej samej historii. Kto jest bowiem tym wiernym sługą, roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Chciałbym, abyśmy sięgnęli do tego fragmentu, ale nie z Ewangelii Mateusza, lecz z Ewangelii Łukasza, dlatego że tam jest bardzo ciekawe słowo. To jest 12 rozdział i chciałbym 12 rozdział Ewangelii Łukasza 35-41. Niechaj biodra wasze będą przepasane, a świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi, oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, aby podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. I teraz coś, co mnie zaskoczyło. Bo Piotr jest bardzo fajnym człowiekiem, bardzo wyrywnym. I on tutaj też się wyrywa i pyta. Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? I czasami, gdy słuchamy z pewnego słowa, albo czasami, gdy czytamy pewne słowo, zadajemy sobie pytanie, do kogo właściwie to słowo jest mówione? Czy do mnie? Czy może tak bardziej do ogółu, do wszystkich, do brata, do siostry, który siedzi obok? Albo czasami słyszałem takie rzeczy. O, ale to słowo było dobre dla tego brata. Poważnie, słyszałem coś takiego. Albo, bracie, czy mógłbyś przygotować słowo, które by jego poruszyło? Jego, nie mnie, ale jego. I czasami zadajemy sobie pytanie, do kogo? Do kogo właściwie jest ta mowa? I Piotr mówi się w taki sposób, mówi, do kogo mówisz? Do mnie? Do nas? Czy może tak bardziej do ogółu? I Pan Jezus odpowiada, kto jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nam czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym. Kto? Czy tym szafarzem jest tylko i wyłącznie pastor? Czy tym szafarzem jest tylko i wyłącznie jakiś lider? Czy tylko i wyłącznie tym szafarzem jest człowiek, który staje i usługuje słowem? Do kogo właściwie mówimy? I mi przyszedł taki obraz. Wczoraj, gdy się jeszcze nad tym zastanawiałem, przyszedł mi taki obraz. Wiemy dobrze, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale nad ziemskimi władzami, zwierzchnościami tego świata ciemności. Jest to bój, a jeżeli mówimy o walce, to mówimy o pewnego rodzaju, o obrazie armii. Jeżeli mówimy o walce, to raczej nie mówimy o pojedynczej bitwie stoczonej, ale mówimy o jakiejś batalii, mówimy o jakiejś wojnie. I my naszą wojnę, naszą batalię toczymy nie z bratem, nie z siostrą i nigdy nie powinniśmy toczyć z bratem i siostrą, niezależnie od tego, jakie ma rozumienie. Nasze rozumienie jest cząstkowe i nasze poznanie jest cząstkowe. I tylko w całości, tylko w wielości ono może się rozszerzyć. A poznamy dopiero wtedy, kiedy będziemy razem z Jezusem Chrystusem w Jego Królestwie. Także to nie jest bój z krwią i z ciałem, z bratem, siostrą. Nawet jeżeli się nie zgadzamy. Powinniśmy się budować i może zaczerpnąć coś, może jakąś myśl, zbudowaniu samego siebie. Ale jeżeli mówimy o armii, to zadajmy sobie pytanie, czy armia to tylko i wyłącznie żołnierze pierwszej linii? Biedna byłaby taka armia, która ma tylko wojsko pierwszej linii, a która nie ma całego zaplecza medycznego, która nie ma całego zaplecza takiego, jak to nazwać, zaopatrzenia. O. Która nie ma zaopatrzenia. Wyobrażacie sobie armię, która idzie z jednym magazynkiem i za liniami frontu nie ma tego zaopatrzenia, które dowozi amunicję. Przecież taka armia nie ma szans powodzenia. Jeżeli miałbym powiedzieć o tym obrazie, jeżeli miałbym powiedzieć, to tak, są w tej armii, czyli w tym boju, który toczymy, są ludzie na pierwszej linii. Są tacy, którzy walczą Bożym Słowem, używając Bożego Słowa, nie z człowiekiem, ale walczą o ludzi. Głoszą to Słowo. Ale za tymi, którzy głoszą Słowo, powinna być cała rzesza, równie tak samo liczna tych, którzy będą się wstawiać, czyli ta cała służba medyczna, bo jeżeli jest walka, to są i rany. Ja sobie nie wyobrażam służby w Kościele Jezusa Chrystusa bez tej całej służby wstawienniczej. Bez tych, którzy przychodzą z modlitwą i leczą rany tych, którzy są już osłabieni. Bo przecież o to chodzi, tak? Jeżeli ja słabnę, to chcę się wycofać, aby tam doznać posilenia, aby móc wrócić na tą pierwszą linię walki, prawda? A jeżeli tego nie będę miał, to legnę. Mało tego. Jeżeli nie wyobrażam sobie również armii bez zaopatrzenia. A czym jest zaopatrzenie? Jak nieufnością, że ja nie muszę się martwić o to, co będę jadł, o to, co będę pił. Bo wiem, że za mną jest to zaopatrzenie i to zaopatrzenie przyjdzie we właściwym czasie. Ja się skupiam tylko i wyłącznie na boju. A w jaki sposób możemy zadbać o zaopatrzenie, jeżeli nie środki materialne, które mamy? I tak jest. Ja bym chciał. To tak zupełnie mi przyszło, kiedy się wczoraj zastanawiałem. Że zobaczcie, jakże byłoby zupełnie inaczej, gdyby pastorzy mogli się zająć tylko i wyłącznie służbą słowa. Tak jak za czasów pierwszego kościoła. Nie apostołowie usługiwali przy stołach. Ale apostołowie powiedzieli, niedobrze jest, żebyśmy my zaniedbali służbę słowa i modlitwy. Wyznaczymy do tego działania, do tego usługiwania przy stołach, wyznaczymy diakonów, ludzi pełnych Ducha Świętego, aby oni mogli to czynić, a my skupimy się na tej walce duchowej, którą mamy, powinniśmy toczyć. I tak jest. Są ludzie, którzy są błogosławieni w środkach finansowych i źle jest, jeżeli tylko i wyłącznie te środki finansowe wykorzystuje na zaspokojenie własnych potrzeb, nie widząc potrzeb Kościoła. Taka czasem mi się dygresja tutaj nasuwa, że kiedyś obserwowałem, jak to w naszym zborze taka sytuacja, kiedy wiecie, niepotrzebne meble w domu, gdzie przynieść można? Do zboru. Czyli coś, co jest mi niepotrzebne, coś, co ja już co najchętniej bym wyrzucił, ale mam jakiś sentyment, może się w zborze przyda. A dlaczego do zboru nie kupić to, co jest nowe? Wiecie? Taka przykra sytuacja to jest z naszego zboru. Takie troszeczkę. Tak jak czasem były, pamiętacie czasy darów w latach 80. Były sytuacje, kiedy jako dary były dawane rzeczy nowe. ale najczęściej to były rzeczy używane. Im się przyda. Mi to wyszło już z mody, ja może troszeczkę wyrosłem, ale im się przyda. I czasami mamy takie podejście. Nie? Żeby dać, podzielić się nie tym, co jest najlepsze, najnowsze, ale takie, co mi zbywa. To jest trochę przykre. I wiem, że Bóg błogosławi również w tych sprawach finansowych, ale oczekuje w tym wierności. To jest taka dygresja, ale ona mi się nasunęła, bo gdy spojrzałem na ten obraz właśnie walki, na ten obraz armii, to mi się nasunęło. Że to nie jest tylko pierwsza linia, ale to jest całe zaplecze, które za tym stoi. I nie ma tam rozdźwięku, bo wszyscy walczą w jednym i tym samym imieniu. Wszyscy walczą o ten sam cel. Wszyscy mają ten sam cel. Wszyscy mają zwycięstwo. I w takim ujęciu armijnym raczej niewielu pcha się na tą pierwszą linię frontu, prawda? Raczej wielu chciałby być tam z tyłu, żeby w razie czego nie dostać tych ognistych pocisków złego. To zobaczcie, jaka wielka odpowiedzialność jest na tych, którzy jednak się decydują, aby przyjąć tą pierwszą falę uderzenia przeciwnika, który nie jest słaby. On jest silny. Gdybyśmy mieli walczyć tylko własnymi środkami, własnymi siłami, polegniemy. Nie ostoimy się. A nasze zwycięstwo jest tylko w kim? Kto zwyciężył? Jezus Chrystus. Nie my zwyciężyliśmy. On zwyciężył, On pokonał, a my dzisiaj możemy stanąć w Jego autorytecie i skorzystać z Jego zwycięstwa, skorzystać z Jego mocy, skorzystać z Jego siły. Czuwajmy więc, bo nie znamy dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Ale również nie znamy dnia ani godziny, kiedy przeciwnik dusz naszych będzie chciał zaatakować. Czuwajmy więc, aby nasze ognisko, aby nasza lampa, aby ta światłość nie przygasła. Bo jeżeli tylko przygaśnie, on zaatakuje i będzie bezwzględny. Bo on przyszedł, aby zabijać, aby zażynać, aby wytracać. A Pan Jezus przyszedł, aby ratować, aby zachować, aby nie zginęło to, co jest własnością Ojca. Amen.
Amen.